Zapraszam na serię podcastów Pewnym Krokiem. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Rutkowska i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z dr Iwoną Sarzyńską-Długosz oraz z profesorem Robertem Gasikiem. Dr Iwona Sarzyńska-Długosz jest specjalistką w dziedzinie neurologii oraz rehabilitacji medycznej. Jest również adiunktem w drugiej klinice neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje oddziałem rehabilitacji neurologicznej. Natomiast profesor Robert Gasik jest specjalistą neurologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownikiem kliniki i polikliniki neuroortopedii i neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o dolegliwości, o takiej nietypowej, ciekawej nazwie, jaką jest opadająca stopa, która, jak pokazują badania, jest dosyć często spotykaną dolegliwością. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy rozbudowanej etiologii tego schorzenia i dlatego na początek chciałabym zadać pytanie o to, jaka jest w ogóle definicja opadającej stopy, czym ta opadająca stopa jest?
Opadająca stopa to jest objaw różnych schorzeń, między innymi schorzeń układu nerwowego. I ten objaw opadającej stopy jest typowy zwłaszcza dla uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, czyli nerwów obwodowych, i występuje na przykład w uszkodzeniu izolowanym uszkodzeniu nerwu strzałkowego, uszkodzeniach nerwu kulszowego, a także w polineuropatiach o różnych etiologiach. Najczęstszą taką polineuropatią, którą spotykamy w codziennej praktyce klinicznej, to polineuropatia cukrzycowa, ale oczywiście jest to objaw, który może występować także w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia kręgowego, i w takich chorobach często występujących, czy często o których słyszymy, to jest udar mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce.
Panie profesorze?
No ja od razu od początku będę polemizował.
O, to ciekawe.
Ale pozytywnie polemizował. Myślę, że tym czynnikiem, który jednak statystycznie najczęściej może wywoływać niedowłady mięśni powodujące opadanie stopy, to są chyba jednak patologie, nie wiem, czy pani doktor się zgodzi, ale są jednak patologie wewnątrzkanałowe. A więc to, co występuje jednak chyba najczęściej, jeżeli chodzi o statystykę, że zespoły bólowe na kręgosłupach, które oczywiście ta statystyka jest bardzo obszerna, ale te zespoły, które przebiegają z kompresją struktur nerwowych kanału kręgowego albo otworów międzykręgowych, a więc jakieś radikulopatie prowadzące do właśnie tego występowania, tego objawu, którym jest opadanie stopy.
Na pewno jest to objaw, nie mówimy tutaj o chorobie, prawda?
Zdecydowanie.
Tak. Mhm.
A jakie są z kolei objawy tej opadającej stopy? Co pacjent może zauważyć u siebie, na co powinien zwrócić uwagę?
Taką podstawowym elementem, który pacjent zauważa, to to, że podczas chodu zaczyna zahaczać stopą o podłoże, czyli zwiększa się ryzyko upadku.
I to jest ta podstawowa rzecz, którą pacjent sam samodzielnie może zauważyć, zaobserwować u siebie, z którą powinien się zgłosić, rozumiem, do lekarza specjalisty.
Tak, oczywiście, aczkolwiek z reguły, oczywiście to jest jeden z licznych objawów. Częstym objawem, tak jak pan profesor wspomniał, są dolegliwości bólowe, które niejednokrotnie poprzedzają wystąpienie objawu, jakim jest opadająca stopa.
Wówczas te dolegliwości bólowe pojawiają się w innych miejscach, na przykład w obszarze kręgosłupa.
Tak, mogą się pojawiać w samym kręgosłupie, chociaż te zespoły takie, powiedzmy te korzeniowe, którym towarzyszą najczęściej zespoły bólowe, no one mają bardziej rozległą charakterystykę, bo to jest ból, który lokalizuje się w kręgosłupie, ale także promieniuje do kończyny dolnej, bliżej, dalej na tą kończynę, bliżej, to znaczy w okolicy uda, podłudzia, stopy, i temu może towarzyszyć opadanie stopy.
Jaka jest diagnostyka, jeśli chodzi o opadającą stopę? Jakie badania trzeba przeprowadzić, żeby postawić diagnozę?
Tak jak w każdej jednostce chorobowej, zaczynamy zawsze od wywiadu, czyli rozmowy z pacjentem na temat tego, jakie występują dolegliwości, kiedy pojawiło się to zahaczanie stopą o podłoże, jakie są choroby współistniejące. Następnie przeprowadzamy takie typowe badanie przedmiotowe, czyli oglądamy pacjenta, oglądamy, jak wygląda zarówno cała postawa pacjenta, jak porusza się, ale także jakie są obwody, na przykład łydki, kończyn, czy występują zmiany troficzne, a potem przechodzimy do badania siły mięśniowej, do badania napięcia, do badania odruchów, czyli elementów badania neurologicznego. I w zależności od tego, co stwierdzamy, możemy zdecydować, jaki rodzaj badań dodatkowych jest potrzebny. Czy to będą badania neuroobrazujące, czyli na przykład rezonans magnetyczny, czy to odcinka rdzenia kręgowego, czyli kręgosłupa, czy też stwierdzamy inne jeszcze nieprawidłowości, które sugerują, że trzeba zbadać mózg, czyli rezonans, obrazowanie rezonansem magnetycznym mózgowia. Możemy wymagać badania elektrofizjologicznego, czyli EMG, badań laboratoryjnych. Niejednokrotnie konieczne może być w przypadku diagnostyki neurologicznej, także nawet nakłucie lędźwiowe. Także tutaj w zależności od tego, co podejrzewamy na podstawie badania przedmiotowego, dobieramy odpowiednie badania dodatkowe.
Panie profesorze, z punktu widzenia pana specjalizacji, czy jeszcze dodałby pan jakieś badania, albo może jest jakieś takie najistotniejsze, które należałoby zrobić na sam początek?
Myślę, że pani doktor pięknie powiedziała o wszystkich tych badaniach. No i nic nie można dodać, można tylko trochę rozwinąć ten taki wątek, bo wspomniała pani doktor o pewnych zaburzeniach chodu, więc dla mnie już jak takiego praktyka zabiegowca to jest ważne dla mnie, tak jak pacjent układa stopę, bo to się może przenosić, tego typu zaburzenia mogą się przenosić później na dysfunkcję stawu kolanowego, nasilone zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu kolanowego, stawu biodrowego. A więc ja może nie tak szeroko patrzę na tego pacjenta jak pani doktor, ale później, bo on jest pewnie trochę już przepracowany przez państwa, ale tak się zastanawiam nad mechaniką tego chodu i to mnie najbardziej interesuje po to, by wyeliminować takie szersze problemy, które mogą się zdarzyć, nie tylko samą upadającą stopę.
Drodzy państwo, zbliżamy się powoli do końca tego naszego pierwszego odcinka. Ja bym poprosiła takie krótkie podsumowanie z państwa strony. Co jest najważniejsze w objawie opadającej stopy? Na co należy zwrócić uwagę nie tylko pacjenci, ale przede wszystkim lekarze, praktycy? Na co powinni zwrócić uwagę?
Myślę, że warto zwrócić uwagę na czas, kiedy to się pojawiło, bo jeżeli występowały wcześniej dolegliwości bólowe, to czas i szybka interwencja, na przykład neurochirurgiczna, może w sposób istotny zapobiec utrwaleniu się deficytu.
Panie profesorze?
No tak, każdy objaw chorobowy, każdy objaw chorobowy wskazuje na jakąś patologię. Szczególnie opadanie stopy jest bardzo takie, wnosi bardzo duży stopień dyskomfortu dla każdej osoby, czy to jest młodsza osoba, czy starsza, więc my przede wszystkim musimy traktować to jako objaw, poszukiwać przyczyny i starać się efektywnie leczyć tych pacjentów. Czy leczyć ich w taki sposób, że poszukiwać przyczyny, którą może być na przykład kompresja nerwu w obrębie kończyny dolnej, czy w obrębie kanału kręgowego, usuwać tą kompresję i powodować, że odtwarza się funkcjonowanie układu nerwowego, lub działać jakby w obrębie samej stopy, próbując wspomagać tą dysfunkcję i w ten sposób wspomagać funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie osoby, która ma ten problem.
Ale o tym porozmawiamy sobie już w następnym odcinku podcastu. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wszystkie te informacje będą dla Państwa przydatne w codziennej praktyce zawodowej. I zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.